Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Chwała Tobie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już czwarty, ostatni dzień naszych rekolekcji parafialnych. Powoli dobiega końca czas naszej wspólnej odnowy duchowej. Przez te trzy ostatnie dni próbowaliśmy w oparciu o kerygmat ożywić naszą relację z Jezusem. To był mój cel, aby pomóc sobie i wam drodzy siostry i bracia, zbliżyć się do Jezusa, pokochać Go mocniej, zaufać Mu bardziej. Nie wiem, na ile to się udało, wie to Duch Święty. Na tyle, ile byłem w stanie, chciałem Wam pomóc dobrze wejść w ten Wielki Post, pomóc Wam dobrze wystartować. W zasadzie jest najważniejsze, to powie Wam każdy sportowiec. Jak wystartujesz dobrze, to potem łatwiej jest Ci dobiec do mety. Święty Hilary mówił, że kto dobrze zaczyna, już jest w połowie drogi. A myśmy chyba dobrze zaczęli poprzez rekolekcję, poprzez ten święty czas odnowy duchowej. Przed nami jeszcze jedna konferencja, już ostatnia. Dziś również poprośmy Ducha Świętego, aby przyszedł, aby oświecił nasz rozum, otworzył serca, aby to nauczanie nie stało się martwym wykładem, nikomu niepotrzebnym, lecz było żywym przepowiadaniem, które doprowadzi nas do lepszego poznania i pokochania Jezusa. Dzisiaj niech to się w szczególny sposób dokona przez Maryję. Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy, uświęć nas w pokorę. Rozparw nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać Ciebie. Niech tak się stanie. Amen. Mamy dziś mówić o Maryi, tak jak to już zapowiedziane zostało przeze mnie w niedzielę, że te nasze rekolekcje kerygmatyczne zakończymy po katolicku, a więc z Maryją zawierzymy siebie. Takie zawierzenie dokona się po modlitwie, po komunii. Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. Tam, gdzie ona jest, tam, gdzie ona przychodzi, tam zawsze przychodzi Duch Święty. Jestem o tym głęboko przekonany, bo wiele razy już w swoim życiu się o tym przekonałem. Zawsze, kiedy doświadczam tego, że Maryja przychodzi, to za chwilę przychodzi Duch Święty. To ona jest tą, która sprowadza Ducha Świętego. Kto modli się, ufa Maryi, otwiera się na przyjęcie darów, łaski Ducha Świętego. Są tacy ludzie we współczesnym świecie, którzy chcą nam obrzydzić Matkę Bożą. Chcą obrzydzić kult maryjny. Mówią, po co ty się jeszcze modlisz na różańcu? Po co ci to jest potrzebne? Przestań, to jest jakiś zabobon. Na zachodzie Europy Kościół przeżywa kryzys, ale to jest również konsekwencja, skutek odrzucenia z życia Kościoła Matki Bożej. Był taki czas w Kościele, że wyrzucano figury Matki Bożej, właśnie tam na zachodzie, zabraniano ludziom modlić się na różańcu. Jak przyjechał jakiś pobożny kapłan, to ludzie w tajemnicy, właśnie przed proboszczem nawet, to znam taką sytuację, prosili tego księdza, żeby poświęcił im figurę Matki Bożej, bo oni sobie mieli tą miłość do Maryi, gdzie po drodze jakoś Kościół tam tą miłość do Maryi zatracił. Jeśli, kochani, chcemy dowiedzieć się, czy ktoś jest prawdziwie wierzący, czy jest katolikiem, czy jego działanie jest z mocy Ducha Świętego, czy Nie jest to jakiś hosztapler, oszust. To zobacz, jak kocha Maryję. To sprawdź, czy modli się do Maryi. To porozmawiaj z nim o Matce Bożej. Jeśli nie będzie chciał ani się modlić, ani rozmawiać, a tym bardziej będzie odrzucał Maryję, to wiedz, że ten człowiek nie pochodzi od Boga. Uważajmy więc. Maryja zawsze była i zawsze będzie. Nie lubię tego używać, tego wyrażenia, tego określenia, ale jest Maryja zawsze takim kryterium ortodoksji, kryterium prawowierności. W pewnej parafii był najazd świadków Jehowy. Oni tak czasem działają, że przyjeżdżają do jakiejś wioski czy miasteczka i w takiej grupie chodzą po domach. No i pewien wikary właśnie z tej parafii był bardzo na to zdenerwowany i wygłaszał w kazaniu, żeby nikt ich do domu nie wpuszczał, nie rozmawiał. Ale ludzie byli przekorni i tym bardziej jeszcze ich do domu wpuszczali i z nimi rozmawiali. I proboszcz mówi, ty to źle zrobiłeś, ja to zrobię inaczej. I w następną niedzielę proboszcz wyszedł na ambonę i mówi, wpuśćcie ich do domu, porozmawiajcie z nimi. Ale wcześniej przy bramce, jak przyjdą, to poproście ich, żeby z wami pomodlili się do Matki Bożej. No i tak też ludzie robili, słuchali proboszcza. No i jak tylko przychodzili, to no, jak najbardziej możemy z wami porozmawiać, tylko wcześniej pomodlimy się do Matki Bożej. No i oczywiście, wiadomo, oni nie chcieli się modlić do Matki Bożej. No i ci ludzie, o, jak wy nie chcecie się modlić do Matki Bożej, to idźcie mi stąd. To nie chcieli nawet z nimi rozmawiać, słuchać ich. I tak proboszcz tej parafii właśnie poprzez Maryję rozprawił się z tym najazdem świadków Jehowy. Inna sytuacja. Pewna kobieta z Iwkowej opowiadała mi, jak jeździła do bioenergoterapeuty. Był taki czas, kiedy to jeszcze wszystko nie wiedziano, od kogo to pochodzi. Bioenergoterapia, że dobry skutek, to pewnie to jest od dobrego. Wiemy, że bioenergoterapia jest czymś złym i za tym stoi zły duch. No i ta kobieta jeździła do tego bioenergoterapeuty. No, oczywiście on tam przekazywał te wszystkie fale, nakładał te ręce i tak dalej nad nią. Ale na pierwszym spotkaniu dobrze jakoś tam było. Na drugie spotkanie przyjechała i żeby wzmocnić to jeszcze bardziej, to ona zaczęła się modlić do Matki Bożej na różańcu, po cichu. I bioenergoterapeuta już mówił, że coś mi przeszkadza. Nie mogę przekazywać tutaj tej energii. No właśnie, to była Matka Boża. I ochroniła ją przed tym działaniem złego wpływu od tego bioenergoterapeuty, przez tego bioenergoterapeutę. Już ta kobieta mi mówi, znam ją dobrze, nigdy już tam się nie udała. Moi drodzy, to cieszy bardzo, że jest wiele ludzi, również tu w Olszance, tu tych, którzy kochają Maryję, którzy do niej się, za jej stawiennictwem się modlą, powierzają sprawy i którzy mają właśnie z nią szczególną relację. Wy tu na pewno w Olszance, ksiądz Paweł mówił mi, że odprawialiście te 33-dniowe rekolekcje. Ksiądz Paweł mi je polecił i tak się stało, że tak bardzo się rozmiłowałem w Maryi, że aż 3 razy te rekolekcje w swoim życiu przeżyłem. I kiedyś właśnie tam w Iwkowej, jak byłem, to myślę sobie na kazaniu, mówić o tych rekolekcjach, czy nie mówić. Mówić, czy nie mówić. Ale takie mam głębokie przekonanie, przyszło mi takie przynaglenie właśnie od Maryi. Powiedz. No i powiedziałem 8 grudnia w niepokalane poczęcie. I potem taki ruch się zrobił, że dużo osób pytało, przychodziło. Proszę księdza, niech ksiądz nam powie o tych rekolekcjach. I zawiązała się taka grupa, 50 osób, po raz pierwszy we wspólnocie takiej, około 50 te rekolekcje odprawiło. I rzeczywiście w parafii, po tym jak zaprosiliśmy do naszej parafii Matkę Bożą, to zaczęły się dziać rzeczy naprawdę niezwykłe. I ci ludzie mówili o tym, jak bardzo Maryja weszła w ich życie, jak wiele się w ich życiu zmieniło. Taka jest Matka Boża, tak wspaniała, tak dobra. Ona ciągle chce być z nami, ciągle chce iść z nami przez życie. I tak jak powiedziałem, mam taką osobistą relację z Matką Bożą od tego właśnie czasu, od tych 2 lat. Ale też czuję, że Maryja przez całe życie mnie prowadzi, wspiera. Czuję każdego dnia jej macierzyńską troskę. I powiem wam, kochani, że w czasie modlitwy nieraz czułem i taką wręcz namacalną obecność, bardzo mocno. Czasami nawet czułem jej dotyk, jakby kładła swoją subtelną, delikatną, matczyną dłoń na moich plecach. Coś niesamowitego. Tego się nie da wyrazić za pomocą słów. Myślę, że Maryja to sprawiła i Maryja tego chciała, aby jej pomocnicy byli w Iwkowej, tam gdzie wcześniej pracowałem i są dziś. Grupa coraz bardziej się rozrasta, coraz większe jest zainteresowanie, coraz więcej ludzi, dzieci chce przychodzić do Maryi i być jej pomocnikami, co mnie bardzo cieszy. Teraz, jak już wiecie, pracuję na Powiślu Matki Boskiej Fatimskiej, jej sanktuarium. Też chyba nie był przypadek, że ona akurat mnie tam na Powiśle sprowadziła, gdzie właśnie czcimy ją jako piękną Panią z Fatimy. To sanktuarium powstało nie tak dawno. Mama mi mówi w domu, powiedz o sanktuarium, powiedz o sanktuarium. To więc muszę spełnić to polecenie mamy i słuchać mamy, więc kilka słów o tym sanktuarium. Ciekawa jest jego historia, moi drodzy. Plac pod budowę kościoła w Borkach został poświęcony 13 maja 1981 roku przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza. W tym samym dniu miał miejsce zamach na Jana Pawła II na placu świętego Piotra w Rzymie. Wiemy i pamiętamy to dobrze, pamiętacie to dobrze. Ali Akcza strzelał do papieża, chcąc go zabić. Jak ludzie dowiedzieli się tam właśnie w Borkach, że papieża poszczerono, to od razu opowiedzieli tę przykrą wiadomość arcybiskupowi, który był razem z nimi. I zaczęto się gorąco modlić za wstawiennictwem Matki Bożej o uratowanie Ojca Świętego. Właśnie te pierwsze modlitwy właśnie stamtąd podpłynęły, z Borek. I papież cudownie ocalał, przeżył. Jak wyzdrowiał, odzyskał siły, doszedł do siebie, to pojechał do Fatimy, aby podziękować Maryi, że go uratowała. Papież wiedział doskonale o tym, że Maryi zawdzięcza życie, bo kula wyszczelona przez zamachowca miała ranić śmiertelnie. Podczas pielgrzymki dziękczynnej spotkał się w Fatimie z arcybiskupem Jerzym Ablewiczem, dziękując właśnie za żarliwą modlitwę, bo o tej modlitwie się dowiedział, jaka popłynęła z Borek. I papież w Fatimie otrzymał w darze figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Po poświęceniu jej w Rzymie ofiarował ją arcybiskupowi Ablewiczowi właśnie z przeznaczeniem doborek. To sanktuarium miało być pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a tak to się stało, że teraz nasze sanktuarium jest pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej. I moi drodzy, nie było tam jeszcze kościoła i Matka Boża rok czekała w kaplicy biskupiej na swój nowy dom. W maju 1983 roku wprowadzono uroczyście figurę do Dolnego Kościoła. Ludzie witali Matkę Bożą, stroili drogi, śpiewali pieśni, płakali, klękali przed przybywającą do Borek Matką Bożą. Tak pokrótce rysuje się historia naszego sanktuarium i tutaj też zapraszam do odwiedzenia naszego sanktuarium. Też jestem takim teraz apostołem, takim wysłannikiem Maryi, więc może nie znamy nawet, nie wiedzieliśmy, że jest takie sanktuarium w naszej diecezji. Więc chciejmy może kiedyś się wybrać, może gdzieś tam będziemy jechać, wstąpić od Szczucina, skręcić na prawo 5 kilometrów, żeby chwilę przed Matką Bożą w naszym sanktuarium, piękną Panią z Fatimy, się pomodlić. Maryja jest obecna na tamtej ziemi, tak cudownie przyszła, tak cudownie chciała tam być i czeka na pielgrzymów. Dlatego w jej imieniu gorąco zapraszam do sanktuarium. Moim planem również jest kiedyś w przyszłości, tak czuję też wewnętrznie, głosić rekolekcje maryjne. Że tak coś czuję, tak coś mi w duszy gra, że Maryja mnie o to prosi, żebym właśnie był takim jej głosem, żebym mógł przekazywać dalej to orędzie z Fatimy, w którym wzywa nas cały czas do modlitwy, do pokuty za grzech i nawrócenia. Maryja dzisiaj w tych różnych objawieniach na całym świecie nie mówi nic nowego. Ona wciąż powtarza to, co jest zawarte na kartach Ewangelii. To, co powiedział Chrystus. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przecież to Maryja mówi. Mam nadzieję, że w Borkach też założymy pomocników Maryi, że tam będziemy się z dziećmi i z dorosłymi modlić, bo tam szczególnie tej modlitwy potrzeba. Jest taki właśnie już w moim sercu plan. Jeśli Maryja tego zechce, no to pomocnicy w Borkach powstaną. No myślę i jestem o tym przekonany, że powstaną. Jak trzeba będzie, to ściągniemy, to już mówię, księdza Pawła na Powiśle, żeby przyjechał i też o Maryi powiedział. No zacząłem od tego krótkiego czy dłuższego już w zasadzie świadectwa, tak jakoś wewnętrznie przynaglony, poproszony przez Maryję, żeby wam o tym wszystkim powiedzieć. Moi drodzy, wy też macie wielkie szczęście, naprawdę wielkie szczęście, że możecie żyć tutaj w Olszance przy Maryi, pod płaszczem jej macierzyńskiej opieki. To jest niesamowite szczęście. Cenicie to sobie, kochajcie Matkę Bożą, zapraszajcie ją do waszej codzienności, przyzywajcie jej pomocy, oddawajcie jej życie, powierzajcie się jej cali, a się nie zawiedziecie, nigdy nie pogubicie. Jako czciciele Maryi doświadczamy naprawdę wielu łask. Gdyby te wszystkie łaski zliczyć, ja tak nieraz się zastanawiam, chociażby w moim życiu, które wyprosiła mi u swojego Syna Matka Boża, to bym po prostu, jakbym to zobaczył, też tego doświadczył, jakbyśmy to właśnie zrozumieli i doszli do tego, jak wiele tych łask Maryja nam wyprosiła, to byśmy się po prostu nadziwić nie mogli. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach wielkiego zamętu, dlatego tym bardziej musimy uciekać się do Maryi. Tym bardziej chcemy uciekać się do Maryi. Dlatego tym bardziej każdy z nas winien zaprosić Maryję do swojego życia. Piękną modlitwę napisał święty Bernard z Clairvaux, wielki czciciel Matki Najświętszej. On ją bardzo kochał. Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw, które powstały, aby wysławiać niepokalaną Dziewicę Maryję. modli się Bernard tak. Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy ona cię szczerze, nie tworzysz się. Kiedy cię prowadzi, będziesz zawsze szedł do celu i nie zmęczysz się. Kiedy ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu. To wszystko, co napisał święty Bernard z Clairvaux o Maryi, to prawda. Kiedy idziemy przez życie z Maryją, przytuleni do jej niepokalanego serca, zamknięci w jej niepokalanym sercu, to możemy czuć się bezpieczni. Ona nas zawsze ochroni, umocni, wskaże właściwy kierunek. Zwłaszcza wtedy, gdy pobłądziliśmy, gdy może właśnie zagubiliśmy się na drogach życia i odeszliśmy od jej Syna. Święty Maksymilian napisał o Maryi tak. Niepokalana, oto nasz ideał. Samemu do niej się zbliżyć, do niej się upodobnić, pozwolić, by ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by ona żyła, działała w nas i przez nas, by ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do niej należeli bezgranicznie. Oto nasz ideał. Promieniować na otoczenie, zdobywać dla niepokalanej duszy, by przed nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała ona w sercach wszystkich. Oto nasz ideał. Maryja jest posłuszna, Maryja jest pokorna, Maryja bezgranicznie ufa Bogu. I w tym właśnie mamy Maryję naśladować w posłuszeństwie, w pokorze, w bezgranicznym zaufaniu Bogu. W czasach, w których żyjemy, szatan robi wszystko, abyśmy grzeszyli nieposłuszeństwem, bo diabeł nie znosi Maryi, bo ona w 100% była Bogu posłuszna. Nie znosi ludzi, którzy na wzór Maryi pielęgnują w sobie cnotę posłuszeństwa. Najwięksi święci to przecież ci, którzy, tak jak Maryja, pomimo przeciwności, prześladowań, potępienia, odsunięcia, chociażby ojciec Pio, wspominamy przeze mnie ksiądz Dolindo, którego proces beatyfikacyjny się toczy, wytrwali w tym posłuszeństwie, chociaż ich to tak wiele kosztowało, tak wiele się nacierpieli. Niestety nieposłuszeństwo dotyka bardzo wielu ludzi. Jest to wpajane już od najmłodszych lat. Ja wiem lepiej, co ja tam będę kogo słuchał, co ja tam będę słuchał Pana Boga, po co mi przykazania, po co mi Kościół, po co ja będę słuchał Kościoła, po co ja będę słuchał jakiegoś tam księdza, co ja będę słuchał mamy albo taty, którzy mówią, chociażby nie żyj w ten sposób, bo się pogubisz, bo wplączesz się w problemy, bo zniszczysz sobie życie. No co ja będę ich słuchał? Jeśli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami, to zacznijmy od posłuszeństwa, od słuchania Boga. To już w zasadzie w Biblii, od pierwszych stronnic, to się pojawia. Słuchaj, Szema, Izrael, słuchaj. Od słuchania właśnie Boga wzrastamy, umacniamy się. Od słuchania natchnień Ducha Świętego. Bądźmy posłuszni Maryi również, która wciąż prosi o nawrócenie, o modlitwę, o post. Słuchajmy Kościoła, słuchajmy naszych bliskich, którzy nam dobrze radzą, którzy chcą dla nas dobra. Naśladować Maryję mamy w pokorze. Maryja miażdży szatana pokorą. Nie ma w niej ani odrobiny, ani cienia, pychy, egoizmu czy myślenia o sobie. I niepokalane serce jest wypełnione pokorą po brzegi. A jak jest z nami, z naszą pokorą? Jak daleko nam do Maryi? Jeszcze bardzo daleko. Bo mnóstwo tych naszych grzechów bierze się właśnie z braku pokory, z pychy. Jesteśmy pyszni. Kręcimy się wokół siebie. Jeden z ojców Kościoła mówił: zacznij oddychać Duchem Świętym, a nie sobą. Bo jak będziesz oddychał tylko sobą, to się udusisz. Jak będziesz oddychał tylko sobą, to się udusisz. My się dusimy nieraz w naszym egoizmie. Ja się liczę, moje sprawy, moje ambicje, moje.
Nie liczy się nikt inny, nie liczy się siostra, brat, druga osoba. Nie mogę ustąpić, bo wszystko ma być podporządkowane mnie. Wszystko ma spełniać moje oczekiwania. Czy nie jest tak nieraz w naszym życiu? Szatańska pycha, która zabija we mnie Boga. Jeżeli tak jest w Twoim życiu, to módl się o pokorę. Proś Boga o pokorę. Proś Maryję, aby nauczyła Cię być pokornym. Aby Maryja tej pokory ciągle Cię uczyła. Jeśli zaczniesz żyć pokorą, to gwarantuję Ci, że otworzą Ci się oczy, spadną tak, jakby spadły łuski z Twoich oczu. Będziesz widział znacznie więcej. Zobaczysz tych ludzi i dostrzeżesz te sytuacje, których do tej pory nie widziałeś, bo właśnie byłeś zaślepiony pychą niszczącą, destrukcyjną, zabójczą pychą. I Maryja nas uczy zaufania Panu Bogu, bezgranicznego zaufania Bogu. Ilu z nas mogłoby powiedzieć, że całkowicie ufają Bogu? Ciągle wkrada się w to nasze życie ta postawa. Panie Boże, ja Ci ufam, ale na wszelki wypadek to ja się muszę zabezpieczyć. Muszę mieć takie ubezpieczenie. Jakby mi z Tobą czasami nie wyszło, to jeszcze mam szereg innych rozwiązań, takich planów B, C, D i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak myślę, to bardzo mi daleko jeszcze do złożenia swojego życia w ręce Boga. Potrzeba nam takiego zaufania jak Maryja. Nieważne, co będzie się działo, wiem, że Ty, Boże, mnie nie opuścisz, że Ty mnie nie zostawisz, że Ty będziesz cały czas przy mnie, że Ty jesteś cały czas przy mnie. Maryja tego zaufania Bogu uczy apostołów w Wieczerniku, modląc się z nimi. Oni czekają tam na Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, że pośle Go im, ale dopóki Duch Święty nie przychodzi, to się boją. Boją się wyjść z tych czterech ścian, z tych swoich obaw, z tych czterech ścian swoich lęków, z tych czterech ścian myślenia tylko o sobie. Boją się wyjść do świata, by mówić o Jezusie. Ich serca przepełnia lęk. Ale w tym oczekiwaniu, zobaczcie, oni tam nie są sami. Mają Maryję. Mogą się do niej przytulić. Mogą powiedzieć jej o swoich wątpliwościach, wyżalić się, poradzić. My jesteśmy nieraz w podobnym położeniu jak ci apostołowie. Nieraz ogarnia nas zwątpienie, smutek, przygnębienie. Dlaczego więc wtedy nie biegniemy do Maryi, tylko pozostajemy z tym wszystkim sami? I to nas bardziej przytłacza. Ksiądz Piotr Glas, już mówiłem tu o nim, kilka jego publikacji na pewno znacie. Teraz nie tak dawno, ale już chwilę temu wyszła nowa jego publikacja, Ostatnie wołanie Maryi. Warto sięgnąć do tej książki, zachęcam, aby sobie zamówić, jeżeli jej nie macie, przeczytać, bo ona nam pomoże w zobaczeniu tego, że żyjemy w czasach ostatecznych, w których rozgrywa się wielka batalia między Bogiem a szatanem, między Ewangelią i antyewangelią, między Kościołem i antykościołem. Jak ktoś nie jest zaślepiony, to widzi, co się dzieje. Widzi, co się dzieje na świecie. Widzi, co się dzieje już też w naszej ojczyźnie. Chociażby te różne parady, manifestacje, wiecie, o czym mówię, na których cały czas dochodzi do bluźnierstw, do profanacji. Najpierw ta profanacja w tamtym roku procesji Bożego Ciała, potem była profanacja mszy świętej. Jak bardzo to boli Boga, jak bardzo ludzie obrażają Boga. Jak to daleko idzie, posuwają się coraz dalej, coraz dalej. dokąd zmierzamy, w jakich my czasach żyjemy. Dlatego ksiądz Gras radzi nam, w takiej sytuacji trzeba szukać arki. Trzeba szukać arki, która pozwoli nam przetrwać ten gigantyczny potop. Uda się to tylko wtedy, gdy przylgniemy do niepokalanego serca Maryi. Ten wybór, biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie jest już opcją. Nie jest jedną z wielu możliwości. To jest nasz ratunek. To jest nasze ocalenie. Niepokalane serce Maryi staje się jedynym miejscem, w którym doświadczyć można dzisiaj pokoju, pojednania. I to nawet wówczas, gdy na zewnątrz, w świecie, a nawet i w Kościele szaleje burza. I weźmy sobie do serca słowa również księdza Stefano Gobi, sekretarza Matki Bożej, umiłowanego jej syna, który pisał, że Maryja jest straszna i potężna. Straszna. Straszna dla wszystkiego, co demoniczne, dla wszystkiego, co złe. Straszna dla szatana i potężna, gdy roztacza nad nami swoją opiekę. Maryja nie tyle dla siebie otrzymała pełnię łask, pisze święty Bernard, ile dla nas, dla każdego i każdej z nas, siostry i braci. Bóg ją wybrał, aby wszędzie i we wszystkim była naszą opatrznością, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Z kolei święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pisze: należy wszystkie czynności spełniać przez Maryję. I słuchajmy dalej słów tego maryjnego mistrza duchowego. Trzeba więc wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, by ona stała się dla ciebie świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie twe modły do Boga bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami, pochodnią, która rozświetli całe twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą. Tabernakulum, w którym będziesz wraz z nią rozmyślał o Bogu, wreszcie by stała się dla duszy tym jedynym i wszystkim wobec Boga. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję. Gdy przyjmujesz Jezusa w komunii świętej, ukryj Go w Maryi, wraz z nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi. Wszędzie i we wszystkim zaprzyj się siebie samego. Jakże wymowny jest ten tekst świętego Ludwika. Bardzo lubię czytać traktat. Wy też, słyszałem, ksiądz proboszcz mówił, że czytacie traktat Ludwika Marii Grignion de Montfort. Święty Jan Paweł II, wiecie, co miał na biurku? Dwie książki. Jedna to była Biblia, Pismo Święte. Druga książka to była traktat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny Ludwika Grignion de Montfort. Gdybyśmy zaczęli właśnie tym żyć, co mówi Ludwik, to nasze życie przez Maryję zmieniłoby się nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Zobaczylibyśmy i przekonalibyśmy się w końcu, jak wielką moc Bóg złożył w ręce tej niewiasty, którą wybrał na matkę swojego syna. Chcemy, aby nasza miłość do Maryi nie wygasła, dlatego musimy pielęgnować, chcemy pielęgnować tą piękną naszą pobożność, pobożność maryjną. Nasz naród przetrzymał różne dziejowe zawieruchy. Tyle tego było przez całe wieki, ale dzięki temu, że my jako Polacy byliśmy wierni Matce Bożej, że do niej się zwracaliśmy, jak już było całkiem źle, to do niej szliśmy na Jasną Górę i prosiliśmy ją o opiekę. I dalej będziemy silni i mocni i przetrwamy wiele i te wszystkie ideologie nie będą nam straszne, te wszystkie zagrożenia, jeśli Maryja nadal będzie naszą matką. Taka jest nasza matka, która właśnie dobra, czuła, wspaniała, która od wieków króluje w naszej ojczyźnie. Ona nikogo nigdy nie zostawiła samego w potrzebie. I ciągle wyciąga do ciebie, do mnie, swoją matczyną dłoń, chcąc nam pomagać, wspierać i troskliwie prowadzić. Tak jak to było na weselu w Kanie. To Maryja pierwsza zobaczyła tych biednych nowożeńców ich potrzebę, ich konkretną potrzebę braku wina. I to Maryja jakby przynagla nadejście godziny Syna. I to Maryja prosi Jezusa o cud. I Maryja widzi nasze potrzeby, tak jak widziała potrzebę, tą konkretną potrzebę weselników w Kanie. Jako jej córki i synowie nie mamy się czego obawiać. Wszelkie lęki, niebezpieczeństwa znikają tam, gdzie jest Matka. Jeśli uchwycisz się dłoni, tak jakby, jeśli uchwycisz się jej dłoni, tak jakby się uchwycił silnej kotwicy, pisze w swoim traktacie święty Ludwik, to od Ciebie to właśnie nic nie będzie Ci straszne. To od Ciebie zależy, czy pozwolisz wyprowadzić się właśnie Maryi z tego duchowego sieroctwa, zanurzając się cały w miłości, która usnawia, która nadaje Ci miano dziecka Bożego. Wielokrotnie o tym swoim życiu, o tym takim wspaniałym prowadzeniu Maryi przekonał się święty Jan Bosko. Przekonali się święci. Dzisiejszy patron, święty Kazimierz, też bardzo kochał Maryję. Do niej się zwracał, do niej się modlił. Ale święty Jan Bosko, ile razy zagrażało mu jakieś niebezpieczeństwo, wzywał stawiennictwa niepokalanej dziewicy Maryi. Tych różnych takich sytuacji w jego życiu było wiele, kiedy wołał do Maryi, prosił o pomoc i nie zawiódł się. Maryja zawsze mu przychodziła z pomocą, zwłaszcza w takich momentach, gdy zupełnie nie wiedział, co ma robić. Moi drodzy, w swoich dziennikach opisuje sytuację, jak zły duch zakłócał mu nocny spoczynek. Święty nie przespał kilka nocy, bo cały czas coś tłukło się, tak strasznie się tłukło na strychu. Jakieś uderzenia, huk, harmider, nie do wytrzymania, że w żaden sposób nie dało się ani przez chwilę w nocy oka zmrużyć. I Don Bosco wychodził kilka razy na ten strych do góry i próbował zlokalizować źródło tych dźwięków. Za każdym razem nie znalazł tam niczego, co mogłoby takie czy inne odgłosy wydawać. W końcu zrozumiał, że za tym wszystkim stoi zły duch, który próbuje go wykończyć fizycznie i psychicznie, aby nie miał sił do pracy duszpasterskiej, jak wiecie, ze swoimi wychowankami, dla których te dobra uczynił. I wystarczyło, że wyszedł jeszcze raz, ale już nie sam, że tam zaprosił Maryję, że na strychu przyczepił maleńki obrazek Matki Bożej, przypiął tam. I od tego momentu wszystko się uspokoiło, wszystko ucichło. Święty mógł już spać spokojnie, bo wiedział, że mieszkanie, cały jego dom chroni Maryja. Nieprzyjemne dźwięki ustąpiły w jednym momencie. Maryja otrzymała od Jezusa wielką moc i korzysta z niej, aby ratować swoje dzieci, aby nas chronić, aby wyciągać nas z sideł szatańskich. Kiedyś mi opowiadano w Iwkowej, że był taki czas, kiedy tam różnego rodzaju przeprowadzano magię, czary, jakiś okultyzm po domach się działo. I dziewczynka, która miała na sobie medalik Matki Bożej, nie mogli po prostu tego wszystkiego odczyniać, tych wszystkich złych rzeczy robić. Bo dziewczynka miała na sobie medalik Matki Bożej. Przypomina mi się również taka sytuacja, też z Iwkowej, tych sytuacji było dużo z Maryją, ale taka przypomina mi się pewna sprawa, jak kiedyś szedłem na pomocników Maryi, miałem w ręku laptop. Jakoś tak to się stało, że ten laptop wypadł mi z rąk. Oczywiście poszła matryca, na ekranie czarna plama. Miałem tam przygotowaną prezentację na pomocników, modlitwy, potrzebne piosenki. Niestety tak myślę, no, jak poszła matryca, to nie da się tego wyświetlić. I problem, co tu zrobić? Te modlitwy, piosenki są potrzebne, żeby ludzie mogli z tego skorzystać. Laptop był zepsuty. I co tu zrobić, myślę. Myślę i w końcu przyszła mi właśnie taka myśl do głowy. Gwałt Maryi, włącz ten laptop. No i włączam. Prezentację na pomocników Maryi zapisałem na pulpicie. Cały czarny, ale ja patrzę, jakiś mały fragment, tak jakby no, nie był uszkodzony. Patrzę, a ta mała ikonka z Matką Bożej podpisane pomocnicy Maryi. Nie mogłem w to uwierzyć. Ktoś powie przypadek, ale to dla mnie nie był przypadek, ale działanie Matki Bożej. Nacisnąłem tą ikonkę, podłączyłem do rzutnika i wszystko działało jak należy. Coś niesamowitego. Opowiem wam jeszcze jedno. Opowiem wam sen mój. Ktoś powie, a to ksiądz będzie na wstę mówił, już cały coś mu się już dzieje, bo już powinien jechać do domu z tej rekolekcji. Ale opowiem wam jeszcze kiedyś, jak miałem sen. No, możemy w sny wierzyć lub nie wierzyć, ale przez sny również Pan Bóg może przemawiać. Bardzo dobrze go pamiętam. Tak mi utkwił w pamięci, że tak jakbym to widział dziś. To jakby było właśnie tej nocy ten sen. I byłem tam w domu, u siebie w domu, ale w tym domu było okropnie ciemno. Straszne ciemności. Takie przejmujące ciemności. Próbowałem zapalić światło. Próbowałem włączyć, ale nic nie działało. Kompletnie nic. Ja coraz bardziej się bałem. Ciemności stawały się coraz większe i bałem się. I w jednej chwili zawołałem we śnie. Zawołałem w tym śnie. Maryjo, ratuj. Od razu zapaliło się światło i obudziłem się z taką wielką radością w sercu. Ktoś powie, sen jak sen. Różne rzeczy mogły się nam przyśnić. Ale bardzo go dobrze zapamiętałem i wam opowiadam. Ksiądz Bosko też, o którym tu już mówiłem, miał różne sny i opowiadał je swoim wychowankom. Mi do księdza Bosko jeszcze bardzo daleko brakuje, ale tak pomyślałem, że właśnie tym snem jeszcze tak na koniec chciałbym się z wami podzielić. I też pomyślcie, chociażby właśnie ogarniały cię różnego rodzaju ciemności. Ciemności obaw, lęków, grzechów, innych jakichś zagrożeń, nie wiadomo czego. Boisz się. To nie bój się, ale zawołaj z całych sił do Maryi. Maryjo, ratuj. Matko Boża, ratuj. A Maryja na pewno cię nie zawiedzie i przyjdzie do ciebie. Jeszcze po modlitwie, po komunii zawierzę całą waszą parafię, waszego proboszcza, wszystkich, wasze rodziny, Matce Bożej. Ale teraz jeszcze tak króciutko. Możemy też wypowiedzieć w sercu i obierać ciągle Maryję za swoją matkę. Powtarzajcie za mną słowa tej modlitwy w myślach. Obieram cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą matką i królową. Oddaję ci i poświęcam jako niewolnik twój całą duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen. I niech tak się stanie. Życzę wam dużo dobra. Niech wam Pan Jezus błogosławi. Niech Maryja wam przynosi wszelkie łaski, wszelkie błogosławieństwo. Niech właśnie przez jej serce na waszą parafię spływa. Dziękuję za te 4 dni rekolekcji, że mogliśmy się tutaj wspólnie modlić, że mogliśmy trwać, że i ja, i myślę, każdy z nas trochę skorzystał z tego czasu, umocnił się na tej drodze poprzez kerygmat i wraz z Maryją. Dziękuję za wszystko. Szczęść Boże, Bóg zapłać i do zobaczenia.